Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes. Witam Państwa serdecznie, moim gościem dzisiaj po raz kolejny jest pan docent Kornel Krasny. Witam Kornel.
Witam serdecznie, witam Witku, witam Państwa.
Dzisiejszym tematem będą sprawy sądowe, porady sądowe, a właściwie co mnie najbardziej interesuje, mnie wydaje się, co może pacjentów i lekarzy najbardziej interesować, to jest takie pytanie, kiedy jakby warto robić sprawę lekarzowi, a kiedy ta sprawa może nie przynieść takiego efektu, jaki się spodziewamy. Ponieważ, Kornel, ty jesteś biegłym sądowym i masz do czynienia, to bardzo cię proszę poradź. Co byś powiedział od strony pacjentów? Bo niekiedy są sprawy, które jakby nie rokują za dobrze dla pacjenta. To znaczy, że pacjent nie uzyska takiego odszkodowania, jakie żąda, bo na przykład ono jest nieuzasadnione. A z drugiej strony niekiedy takie roszczenie może być uzasadnione, a z kolei pacjent o tym nie wie i jakby nie przyczynia się do polepszenia tego serwisu ze strony naszych wszystkich kolegów implantologów. Co byś radził? Jak rozmawialiśmy wcześniej, ty mówiłeś, że jak pacjenci zwracają się do prawników, to wtedy proszę kontynuuj.
Tak, rzeczywiście ilość spraw jest coraz większa na rynku, coraz więcej jest problemów, pacjenci mają coraz większą świadomość, ale niestety często jest tak, że jest ona przesadnie duża. Pacjenci mają duże emocje i w tych emocjach próbują nam przedstawiać jakieś problemy, jakieś roszczenia.
A mnie się wydaje, że z kolei są też prawnicy, którzy... I ja pamiętam jeszcze, jak studiowałem medycynę, to mieliśmy kolegów Amerykanów ze Stony Brook na Uniwersytecie w Krakowie, na Akademii Medycznej wtedy i oni mówili, że jedyna różnica, jaka jest pomiędzy studentami medycyny a studentami prawa, to jest to, że studentów medycyny uczy się rozwiązywać problemów, a studentów prawa uczy się stwarzać problemy. Do czego zmierzam? Że są na pewno prawnicy, że jeżeli trafi się klient, który ma roszczenie i widać, że ma dużo emocji, to wtedy ich pieniądze są w tym, żeby te sprawy toczyć. I tu mi się drugi dowcip przypomniał, tak, kiedy syn wrócił po skończeniu szkoły prawniczej do rodziców i mówi, słuchajcie, sukces, zakończyłem sprawę, którą wy przez 10 lat toczyliście, a rodzice mówią, no tak synu, ale z czego będziemy teraz żyli? To proszę cię, tak, rozwijaj.
Rzeczywiście, szanowni państwo, przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jest to powikłanie, czy błąd w sztuce. Niestety w medycynie nie jesteśmy w stanie zagwarantować i przewidzieć wszystkich reakcji organizmu. I powikłania są naturalną, nieodłączną częścią leczenia. I to nie jest żaden powód do jakichkolwiek wysuwania roszczeń.
Dajmy przykład powikłań. Co może być na przykład, został wszczepiony implant i teraz... Na przykład implant się nie przyjął. Czy to można uznać za powikłanie?
Nie, z całą pewnością to nie jest powikłanie. 2% implantów, według różnych statystyk, ale 2% implantów po prostu się nie przyjmuje. I często jest to reakcja organizmu. Nie wiadomo dlaczego organizm nie zaakceptował tego implantu i się od niego odizolował. To jest zupełnie naturalne. Natomiast ja mam taki ciekawy przykład mi przyszedł do głowy, jak odróżnić to. Bo zdarza się, że te same objawy, to co odczuwa pacjent, może być powikłanie, może być błędem w sztuce, a tylko błędy w sztuce są brane pod uwagę przez sądy i przez ubezpieczycieli. Na przykład jednym z częstszych powodów zgłoszenia się do sądu jest porażenie nerwu. I teraz porażenie nerwu ma mnóstwo przyczyn. Jeżeli przyczyną jest znieczulenie...
Mówimy o nerwie zebodołowym dolnym, czyli w żuchwie. Czyli jeżeli pacjent miał wszczepiony implant u dołu w tylnym odcinku żuchwy, po prawej lub po lewej stronie.
A nawet w przednim to się zdarza.
A powiedz, jak to się manifestuje?
pacjent ma wrażenie dosyć podobne do znieczulenia u dentysty, czyli po prostu fragment jamy ustnej, fragment buzi, fragment języka.
Czy jest znieczulony, nie czuje.
Wargi najczęściej, wargi. Jest taki drętwy, jest kołkowaty.
Czy wtedy na przykład może wylewać się płyn przy piciu? Czy... Nie, do tego nie dochodzi.
To może być tylko wrażenie takie.
Wrażenie.
Nie ma takiego objawu, że się obniża warga i wylewa się jak z dziurawego garnka. To tak nie ma. Niektórzy pacjenci mają wrażenie wtedy, że coś jest na buzi, bo po prostu nie czują. Właściwie to jest z obaw. Czy coś jeszcze nie ma,
mogą
nie
ewentualnie
czują.
Przegryzać wargę wtedy, prawda? Bo
to
nie
już
czują,
bardziej,
że,
tak. Ale to raczej jest przy porażeniu nerwu twarzowego, a to jest troszeczkę odwrotne. Okay. I to też niestety przez niektórych prawników, którzy po prostu chcą wytoczyć sprawę, a nie zająć się danym przypadkiem, jest to mylone, te dwa nerwy. Ponieważ w internecie jest bardziej opisane strój dzielny. Ale wracając do sprawy, jak to odróżnić? Różnica pomiędzy powikłaniem a błędem w sztuce. Wracając do sprawy, najczęściej, a zdarza się porażenie, jest to powikłaniem albo znieczulenia, albo trzymania haka, albo ucisku tkanek wewnątrz kości, to się zdarza. I to jest powikłanie.
Czyli,
ale zdarza
czyli
się
to
też...
nie jest błąd.
To nie jest błąd.
Czyli o to nie warto, o takie jakby znieczulenie tej części żuchwy czy wargi, nie warto rościć. Powiedz jeszcze w czasie, ile może trwać to?
No to trwa niestety różnie długo, ponieważ nerwy się najsłabiej regenerują, a co gorsza, czasem się nie regenerują w ogóle. Zwykle to jest kilka tygodni, czasem się zdarza kilka miesięcy, ale mam też pacjentów, którzy odczuwają to nawet 2-3 lata. Natomiast pozwolę sobie jeszcze dokończyć tą myśl, ponieważ może być też związane to z błędem w sztuce. Na przykład wtedy, jeżeli w tomografii nam wynika, że kości jest powiedzmy sobie 10 mm, a lekarz wkręcił 15-milimetrowy implant. I miałem takie przypadki, to już jest błąd, prawda, bo było mniej kości, i on przewiercił na wylot nerw. To już jest błąd w sztuce. I tu trudno jest odróżnić pacjentowi, a jeszcze trudniej jest odróżnić prawnikowi, czy jest to porażenie nerwu związane z powikłaniem, czy z błędem w sztuce. I tu warto pójść do lekarza, żeby ocenił, bo jeżeli jest to spowodowane uciśnięciem czy znieczuleniem, jest to zwykłe powikłanie. Ale jeżeli ktoś zastosował implant długości niedostosowanej do warunków własnych, to jest ewidentnie błąd sztuce.
Czyli to można zobaczyć na tomografii, że długi implant tkwi w kanale żuchwy.
Tak. I to jest dlatego przed rozpoczęciem takiej chęci, przed tym, jak się zrobi problem i sobie, i lekarzowi, i wyda się pieniądze u prawnika, warto najpierw skorzystać z porady implantologa, w naszym przypadku, o którym mówimy, czy z porady chirurga, z porady lekarza, z którego zakresu jest ten problem, innego oczywiście, który powie, czy może być to problem powikłanie, czy jest to błąd w sztuce, czyli to, co rzeczywiście rozpatrują ubezpieczyciele i sądy.
I tu przyszło mi do głowy jeszcze, że tak, że na zdjęciu tomograficznym ten implant może być widoczny, ale może też nie być widoczny. Na przykład, jeżeli implantolog dokonał tego nawiertu, zorientował się, że przewiercił za dużo i wszczepił normalny implant, prawda? I wtedy praktycznie na zdjęciach nie ma śladu. Albo jeżeli ten implant był wszczepiony, pacjent na przykład zgłaszał na drugi czy trzeci dzień również takie odrętwienie dziąsła i wargi i wtedy implantolog podkręcił ten implant, czy wykręcił i wszczepił krótki. No ale ten fakt gdzieś na pewno jest odnotowany. Tutaj przyszło mi do głowy to co powiedziałeś jeszcze, że warto poradzić się lekarza, czyli czy możemy pacjentom poradzić, że jeżeli na przykład rozmawiają z prawnikiem już i ma być ta sprawa wytoczona, żeby na ich koszt, żeby oni zarekomendowali prawnikowi, żeby prawnik, zanim zrobi tą sprawę i zacznie ich wpuszczać w koszty, poradził się, uzyskał opinię innego lekarza. Pytanie, czy oni na przykład mogą zwrócić się do takiego biegłego jakby prywatnie z taką opinią bezpośrednio, czy przez prawnika swojego? Czy można taką opinię uzyskać?
Oczywiście to jest najlepsze rozwiązanie. Myślę, że dobrzy prawnicy, a znam takich i faktycznie oni tak funkcjonują, jak pacjent się do nich zgłasza z problemem medycznym, bo to też trzeba pamiętać, że no, rynek prawniczy jest olbrzymi, ale działka medyczna jest specyficzną działką i nie każdy prawnik jest w stanie się tym zająć, bo nie każdy na tym zna. Co innego, czy się podejmie, czy nie, ale ci, którzy zajmują się działaniami medycznymi, to jest szczególna dziedzina, zupełnie inna i oni się też w tym specjalizują. Ci dobrzy prawnicy, zanim się podejmą takiej sprawy, bardzo często pytają o lekarzy specjalistów, czy jest to powikłanie czy błąd w sztuce. Bo jeżeli jest to tylko powikłanie, to w sądzie jest to strata czasu, strata emocji, strata pieniędzy. Natomiast jeżeli jest błąd w sztuce, to rzeczywiście taka rekompensata pacjentowi słusznie się należy, jest do czego dążyć i tacy prawnicy to wtedy potrafią dzięki takiej wstępnej, przynajmniej opinii lekarskiej, poprowadzić.
I oczywiście polecamy pacjentom, żeby zawsze wrócili do tej kliniki, gdzie te implanty były wszczepione, czy gdzie dany zabieg był wykonywany, żeby w pierwszej kolejności porozmawiać z lekarzami, dlatego że często może dojść do rozwiązania, po pierwsze konflikt może nie narastać i może dojść do rozwiązania tego problemu. Do wytłumaczenia, czy tak jak wspomniałeś, jeżeli należy się rekompensata, do skompensowania pacjentowi to, czy bezpośrednio w formie finansowej, czy na przykład wykonanie leczenia
naprawczego. Tak, dokładnie. Zawsze warto pójść porozmawiać. Niektóre cechy, które wydawałyby się powikłaniem, tak naprawdę są związane z tym, że były takie warunki. I tak naprawdę jest to w stanie ocenić tylko lekarz, który wykonywał zabieg. I on powinien to obejrzeć i ewentualnie zaproponować jakieś rozwiązanie. Na przykład jeśli chodzi o nieprzyjęcie implantu, o którym Witku wspomniałeś na początku, to jest powikłanie, to nie jest błąd w sztuce najczęściej, a dodatkowo my lekarze mamy takie bezpieczeństwo, że firmy dają nam nowy implant bez dodatkowych kosztów, czyli lekarz, który wykonywał ten zabieg, może bez dodatkowych kosztów wszczepić kolejny implant w ramach gwarancji, czy w ramach takiej pomocy, w ramach naprawy.
Pewnie. I Korneli, jak już zaczęliśmy od tego kanału nerwu zębodołowego dolnego, kanału żuchwowego i implancie w kanale, powiedz proszę, taki scenariusz, że przychodzi pacjent, zgłasza takie dolegliwości, gdybyś na przykład miał doradzać i na zdjęciu nie ma implantu, który tkwi
w kanale,
pacjent mówi, że miał wkręcany raz, że miał wykręcany, ale jakby nie ma śladu po tym w dokumentacji, ale na przykład w dokumentacji nie było wykonane zdjęcie tomograficzne. Powiedz mi, czy brak zdjęcia tomografii u pacjenta przy wszczepianiu implantu w żuchwie nad kanałem żuchwowym i przy takim pacjencie zgłaszającym takie dolegliwości, jak to może być potraktowane? Jakie jest ryzyko, że to był błąd? Co myślisz?
To bardzo trudna sprawa rzeczywiście. Mamy w dzisiejszych czasach tomografię komputerową, czyli coś, co daje nam możliwość dokładnych pomiarów i rekonstrukcji w trzech wymiarach. Natomiast nigdzie nie jest w przepisach powiedziane, że jest bezwzględna konieczność wykonania tego zdjęcia. Czyli krótko mówiąc, jego niewykonanie nie jest błędem
w sztuce.
Korzystnie jest to wykonać dla lekarza, bo wiemy, co mamy zrobić, dla pacjenta, bo jest bezpieczniejszy, te zabiegi są bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne, ale nie można tego traktować jako błąd w sztuce, jeśli tego zdjęcia się nie wykona. Można później, jeżeli jest to rzeczywiście powikłanie związane z nieprawidłowym przygotowaniem się do zabiegu, to oczywiście w sądzie jest to podnoszone, bo na przykład, jeżeli w pantomogramie wynika, że jest bardzo niski wyrostek, a lekarz nie zrobił zdjęcia tomograficznego, no to faktycznie nie uściślił, nie zrobił pełnej diagnostyki, nie zrobił wszystkiego, co jest możliwe, żeby temu pacjentowi jak najbardziej pomóc. Ale jeżeli w pantomogramie wynika, że jest bardzo dużo kości, to na pewno nie ma takiej potrzeby, nie zawsze jest taka potrzeba, żeby zrobić tomografię, bo jest to pewne znowu naświetlanie. Więc tutaj nie da się tak jasno powiedzieć, to trzeba konkretnego pacjenta obejrzeć zdjęcia, co było wykonywane, jakie implanty wprowadzone. To trzeba dopasować do konkretnego pacjenta.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Niemniej jednak tutaj wydaje mi się, że możemy poradzić i lekarzom, i pacjentom, żeby po pierwsze lekarzom, żeby wykonywali takie zdjęcia przekrojowe, tomograficzne,
tak, to
tym bardziej, że teraz tych tomografów komputerowych jest dostępnych bardzo dużo i jeżeli nawet nie są u nich w klinice, to kliniki robią te zdjęcia po prostu odpłatnie, nie dla swoich pacjentów, tylko komercyjnie. I z drugiej strony, żeby pacjent, jeżeli ma to zaproponowane, żeby się na to zgodził, bo to jest w jego interesie.
To prawda.
Po pierwsze, bezpieczeństwo wykonania zabiegu, a po drugie, że jeżeli dojdzie do jakiegoś powikłania, to wtedy można jakby zrobić drugie zdjęcie i czy porównać z tym pierwszym zdjęciem. I
dokładnie tak, Witku, masz rację, tym bardziej, że dawka promieniowania, o którym pacjenci zawsze tak zamykają, jest bardzo niska.
To podobne jak przelot samolotem, tak?
Jedna tomografia, taka duża tomografia, to jest jak przelot samolotem do Nowego Jorku. Czyli
do Jorku.
Czy też chyba z tego, co pamiętam, porównywano to do półgodzinnej rozmowy przez telefon komórkowy. Fale radiowe są podobne. Także to jest praktycznie żadne. Rozmawiamy cały czas przez telefony.
Tylko kwestia finansowa. No ale cóż, jeżeli leczenie implantologiczne kosztuje 1000, a zdjęcie tomograficzne kosztuje setki, no to
To już nie ma znaczenia.
To chyba warto.
Tym bardziej, że jak się nie zrobi z tego po prostu
problemu. A są powikłania, to kosztuje nie tylko pieniądze, ale kosztuje też dyskomfort i zdrowie. Kornel, a jeżeli chodzi o sprawy, tu mi się wydaje, może być bardzo sporna kwestia estetyki. Czyli miałeś jakieś sprawy sądowe, gdzie były kwestie estetyczne, na przykład obnażenie dziąsła, że to nie wygląda tak, jak powinno i tak dalej.
Jest to zwykle dodatkowa kwestia. Nie pamiętam takiej sytuacji, a robię to przez ponad 8 lat w tej chwili, te opinie sądowe. Nie pamiętam, żeby to był jedyny powód, że pacjent się zgłosił tylko dlatego, że nie podoba mu się kolor czy kształt korony. To tego nie, nawet nie, na pewno nie było takiej sytuacji.
A co było najczęściej w takim razie?
Najczęściej jest porażenie nerwu zębodołowego dolnego, a na drugim miejscu i blisko to jest powikłanie związane z natychmiastowymi implantacjami. Natychmiastowe implantacje są wykonywane przez wielu lekarzy, ale to są zabiegi znacznie trudniejsze niż klasyczne implantacje kości. Jeżeli nie dopracujemy wszystkich szczegółów, które powinny być wtedy poznane przez lekarza, to jest najczęstszy powód taki sam implantologiczny.
Jakie powikłania najczęściej są przy
natychmiastowej
implantacji? Dokładnie, bardzo, bardzo proszę rozwiń ten temat.
Najczęściej jest to nieprzyjęcie implantu, zaraz po tym powstaje stan zapalny i ubytek kości. I teraz pacjent po powrocie nawet do tego samego lekarza dowiaduje się na przykład, że teraz trzeba zrobić dużą augmentację kości, która jest znacznie droższa. Dodatkowo wydłuża się czas leczenia, no i oczywiście zwiększają koszty. I zaczyna być punkt zapalny. Dlaczego? Przecież to nie powinno tak być. I wtedy pacjent wyszukuje w internecie albo idzie do innego lekarza i dowiaduje się, że też można dowiedzieć się tego w internecie. W dzisiejszych czasach internet jest źródłem wiedzy nie zawsze dobrym, ale potężnym. I dowiaduje się, że zrobienie tego samego, tylko w odroczonej augmentacji byłoby pewniejsze i bardziej skuteczne. I zaczynają się sprawy sądowe.
No wiadomo, bo to jest takie kuszące, żeby mieć zrobione od szybciej. Razu, za jednym razem, za jednym posiedzeniem, za jednym zabiegiem chirurgicznym. Na przykład ekstrakcję zęba, wszczepienie implantu i najchętniej jeszcze odbudowę koroną. A jak nie teraz, to przynajmniej prowizorycznie jakiś mostek Maryland i potem już tylko założona korona, ale wiadomo, każdy chce wyjść i chce funkcjonować i chce wyglądać, czuć się. I uśmiechać. I teraz, jakbyśmy popatrzyli z punktu widzenia lekarza, to też jest oczywiście kuszące dla lekarza, bo to jest taka procedura przynosząca dużo satysfakcji, jeżeli ona się powiedzie. Ale mnie się właśnie wydawało, że takie powikłania, one mogą występować, być spowodowane zbyt dużym optymizmem lekarza, implantologa, jeżdżą na kongresy, widzą prezentacje takie odbudowy i tutaj zapominają, że ci, co prezentują, to prezentują tylko to, co się udało.
Dokładnie tak.
A
na pewno część im się nie udała.
Dokładnie. I tu mi się przypomniała taką prezentację, robiliśmy z profesorem Wojtowiczem w Rzeszowie na PTS-ie w zeszły piątek i tam przytaczaliśmy w latach, to był koniec lat chyba 90., początek lat 2000, jak robili wertykalną, horyzontalną augmentację Carlo Tinti, Sasza Jovanović, Massimo Simeon, Stefano Parma, to i u nich ten odsetek niepowodzenia, czyli tej niepełnej augmentacji, to był 15%. I to się może wydać niedużo z jednej strony, no ale w przypadku tego pacjenta, prawda, czyli powiedzmy 17 pacjentów na 100.
To dla tych 17 to jest 100%.
Przy czym tamci pacjenci nie będą przychodzić narzekać, a ci pacjenci będą przychodzić, będą narzekać i trzeba im robić leczenie i trzeba im to leczenie robić za darmo, przy czym to leczenie już nie jest takie proste, jak było na początku.
Oczywiście, to zawsze jest trudniejsze i zawsze jest znowu jeszcze mniej przewidywalne, bo i augmentacja musi być większa. Dokładnie, poza tym ci lekarze, o których wspomniałeś, robią to długo i nawet jeżeli mam kilkanaście procent powikłań, to im się większość udaje, ale ktoś, kto zaczyna dopiero pracę albo ktoś, kto mało pracuje, to on będzie miał znacznie więcej niż kilkanaście procent. Jest to z całą pewnością nie warte. To już lepiej klinicznie jest odczekać i zrobić tą augmentację i później implantację. Mniej problemów, wolniej się to robi, w tym czasie można wykonać inny zabieg u kogoś innego, a i mniej też jest później problemów prawnych.
Czyli tutaj byśmy poradzili zarówno pacjentom, jak i lekarzom, żeby bardzo ostrożnie rekomendować i nalegać od strony pacjentów na natychmiastowe implantacje. A jeżeli już ktoś sobie życzy, na przykład w tylnym odcinku albo w odcinku, gdzie tego nie widać, czy przy, bo zupełnie inna historia jest przy na przykład kompletnej odbudowie, kilka implantów i na to ma iść proteza, czy ma być overdenture, to wtedy jakby to ryzyko jest mniejsze pewnie. Nawet jeżeli dojdą zaniki, to jak mamy kilka implantów, to i tak ta estetyka
proteza
będzie...
Proteza przykryje.
Dokładnie, to proteza to przykryje. Także koledzy implantolodzy i szanowni pacjenci, z dystansem i z pewną pokorą do zabiegów natychmiastowej implantacji, szczególnie w odcinku przednim, dlatego że są one przewidywalne tylko w pewnym stopniu. Tak. I ryzyko i istnieje i to ryzyko trudno przewidzieć.
Istotną rzeczą jest też to, aby dla lekarzy i dla pacjentów również, aby powiedzieć, jakie są alternatywy, bo później w tych sprawach sądowych okazuje się, że pacjenci nie wiedzieli, że jest alternatywa, że nie trzeba robić tego natychmiastowo, tylko można było zaczekać 3 miesiące. I wtedy okazuje się, że pacjent powiedział, ale ja mogłem zaczekać 3 miesiące, to na wygojenie kości czy na wygojenie zębodołu, to nie było długo, ja mógłbym zaczekać, a metoda byłaby pewniejsza. I później zaczną być rozważania, czy rzeczywiście ten pacjent nie wiedział, bo lekarz nie powiedział, czy pacjent, czy lekarz
się
powiedział.
Sprawa już nie robi taka prosta dla lekarza.
Tak, dla jednej i drugiej strony, bo jedna strona mówi, że nie powiedziała, druga strona mówi, że pewnie nie pamięta.
I na przykład nie ma dowodów w historii choroby, że pacjent został poinformowany o alternatywnych sposobach, ale że nalegał na natychmiastowe i że został poinformowany o ryzyku. I tak
tu
dalej,
jest
tak
ważne
dalej.
Wtedy właśnie ze względów prawnych, prawda, to co później oglądamy, czy czytamy w sądach, żeby była wykonana dokładna dokumentacja medyczna, żeby pacjent się pod tym podpisał, czyli pacjent na pewno o tym wiedział, bo zaczynają być później, na przykład nie przyjął się implant, nie przyjął się kość, zaczynają być kolejne problemy. Właśnie zaczyna się opowiadanie o tym, że ten ząb i tak był nieestetyczny, albo co ważniejsze, nie wiedział, o czym był augmentowany. I na przykład nie zgodziłby się na kość tego rodzaju czy innego, którą mu zaproponowano. Więc no, to wszystko powinno być...
Tu poruszyłeś jeszcze jedną kwestię, że jakby komunikowania z pacjentem. I no, ja kończyłem medycynę i to dosyć dawno, ale nie wydaje mi się, żeby teraz uczono w szkole medycznej czy dentystycznej były lekcje, kursy komunikowania, informowania, empatii i tak dalej, i tak dalej. I tak
nie
dalej.
Ma, nic się nie zmieniło. Tak? Nic się niestety nie zmieniło.
I pamiętam też taki obraz u stomatologa sprzed kilkudziesięciu lat, że pacjent przychodził i jedyny dialog to było dzień dobry, otworzyć, co dolega, potem zamknąć, przyjść za tydzień. I tak dalej. No, świat się zmienia, ewoluujemy. No.
To znaczy pod tym względem trochę się zmieniło, bo my jako asystenci uczymy pacjentów, co trzeba powiedzieć, w jaki sposób. Nie są to dodatkowe
pacjentów
zajęcia.
Pacjentów czy lekarzy?
Czyli studentów,
ewentualnie stażystów.
Tak, stażystów to uczymy, co trzeba powiedzieć, w jaki sposób, w jakim zakresie, bo też za dużo powiedzieć nie można, bo to jest dla pacjenta psychiki niedobre, wiedzieć tyle, co my wiemy, prawda?
Poza tym bez sensu mówić, jak będziesz na przykład robił płat, jak będziesz ciął, jakim nożem, prawda?
Oczywiście,
bo wtedy jak skończysz, to pacjent już wyjdzie drzwiami i go już więcej nie zobaczysz.
I nawet nie rozpocznie leczenia takiego, które powinno być. Nie
dokładnie, także to tutaj też jest jakby wskazówka dla pacjentów, że jak na przykład studiują na internecie czy dopytują, że też są pewne granice, co trzeba wiedzieć, a co niekoniecznie trzeba wiedzieć, bo może zaszkodzić. Za dużo myślenia, to człowiek procesuje te swoje myśli i jakby kręci się wokół własnego ogona. Tutaj trzeba mieć zaufanie do lekarza. To jest to często. Czasami mam telefony od pacjentów też, bo ze strony internetowej dzwonią, pytają o implanty i jak który gabinet wybrać. No są kliniki jakby rekomendowane. Natomiast ja mówię, trzeba iść w jedno lub dwa miejsca, trzeba porozmawiać z lekarzem i jeżeli wam i jeden, i drugi gabinet pasuje, to do tego, do którego się ma większe zaufanie, jakby takie większe affinity, powinowactwo, że człowiek się czuje komfortowo i to jest bardzo ważne, dlatego że chodzi o komunikację. Bo tak jak wspomniałeś, powikłania mogą być, ale ludzie mogą się dogadać. Po pierwsze i na początku doinformować, żeby ten pacjent był świadomy, prawda?
Dokładnie tak. To najlepiej porozmawiać z tym lekarzem, który wykonywał dany zabieg.
I Kornel, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to fantastyczne, co powiedziałeś, że jeżeli pacjenci mają taką pokusę, żeby robić sprawę, po prostu są niezadowoleni z lekarza. Pierwsze, co radzimy, to wrócić do tego lekarza, poprosić o rozmowę i powiedzieć wprost, czego są niezadowoleni. I mnie się wydaje, że w dużym odsetku taka rozmowa, spotkanie rozwiąże problem. Że lekarz jakby zrozumie tego pacjenta i znajdą jakiś konsensus, jak rozwinąć, jak rozwiązać dany problem, jak kompensacji dokonać, jeżeli taka kompensacja jest potrzebna. A w drugiej kolejności, jeżeli na przykład nie ma sposobu, żeby porozmawiać z tym lekarzem, to jak już kontaktują się z prawnikiem, to warto, żeby ten prawnik, czy oni jakby przedstawili swoją historię i specjaliście, który doradzi, czy warto, czy nie warto.
Jakie z tego błąd, mogą.
Dokładnie, czy to jest błąd, czy to nie był błąd. Także i tutaj, co możemy jakby zaproponować pacjentom też, że jeżeli mają takie sprawy i chcieliby skontaktować się ze specjalistą, takim biegłym o wstępną opinię, to mogą kontaktować się przez stronę OSIS. To jest edu@osis.org.pl i wtedy my możemy dać kontakt do specjalisty, której takiej wstępnej porady może udzielić. Oczywiście odpłatnie te porady się udziela, no ale to może zaoszczędzić dużo
większych kosztów i co najważniejsze emocji. To zawsze te sprawy sądowe są bardzo emocjonalne.
I to się ciągnie.
To się ciągnie latami, więc nie zawsze warto poświęcić. Warto zapytać specjalistę, czy to jest błąd, czy to nie jest błąd.
Bardzo dziękujemy Państwu. Kornel, bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym podcaście. Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.